Z racji tego, że zbawienie jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie, to znaczy, że zbawienia nie ma ani w waszym zborze, ani w naszym. Ani w waszym, ani w naszym. Jeżeli ktoś taką pomyłkę zrobił, że przyszedł do zboru, aby być zbawionym, no to musimy go dzisiaj wyprowadzić z tego błędu. Zbyt wielu ludzi myśli sobie, że przynależność do zboru, w sensie powszechnym, przynależność do Kościoła czyni człowieka chrześcijaninem. Nie. To Chrystus czyni człowieka Bożym dzieckiem. A potem przyłącza do rodziny. I tą rodzinę nazywamy zborem. I żeby nie było wątpliwości, bo w naszym religijnym świecie występuje pomieszanie pojęć. I myślę, że na samym początku potrzebna jest dobra definicja. Ale najpierw chciałbym pięknie podziękować za to, że wczoraj żeście wytrzymali ze mną i żeście nawet dzisiaj przyszli. Dziękuję za wasze modlitwy. Dziękuję za to, że rozebraliście te książki. Na pewno do północy czytaliście, albo może i później. Niech wam Pan Bóg to wynagrodzi. Ale mam do dzisiaj do zaoferowania tylko jedną książkę, o której wczoraj mówiłem. To jest moja najlepsza książka. I gdybym nie miał napisać żadnych innych książek i tylko jedną, to bym napisał tą. Ona istnieje od paru miesięcy i dzisiaj chciałbym w prezencie każdemu, kto lubi czytać, wręczyć. Jeżeli nie lubisz czytać, to nawet nie patrz w tym kierunku. Jeżeli masz książkę o wstręt, są tacy ludzie. Chyba wśród wierzących takich nie ma, ale gdyby się zdarzyło, to nawet nie dotykaj, zostaw innym, którzy będą z niej korzystać. No więc znaczenie modlitwy to jest ta książeczka, która za zadanie ma zachęcić do Chrystusa i do zboru. Ale najpierw do Chrystusa, a potem do zboru. Wczoraj otrzymałem listę osób, które chciały mieć skrypty tych wykładów. Ja to wszystko już wysłałem.
Otrzymaliście? Dziękuję.
No to fajnie. Mam tylko kłopot z jednym, o którym będę później rozmawiał, ale jeżeli są tutaj osoby, które wczoraj nie były, ale dzisiaj są i chciałyby mieć skrypty wszystkich tych wykładów, które mamy podczas tej konferencji biblijnej, to bardzo proszę, aby na tej kartce wpisać swoje imię, nazwisko, również adres mailowy i również napisać, o które wykłady wam chodzi. Bardzo proszę. A to dlatego, bo nie chcemy nikogo pominąć, a żyjemy w dobie elektroniki, no i z papierem się powoli żegnamy. Ale ja jeszcze się posiłkuję, bo jeszcze jestem dinozaurem. Chciałbym na samym początku przeczytać fragment z Psalmu 118, werset 22. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Kto jest tym kamieniem węgielnym? Tutaj nie mamy na myśli, jesteśmy otoczeni kopalniami, ja też pod kopalnią urodziłem się, tam żyłem, nawet tak poczerniałem kiedyś, a później się umyłem od tego węgla. I czasem sobie myślimy, jak kamień węgielny, to kojarzymy to z węglem. Nie, to jest mały błąd, ale to jest taki błąd myślowy występujący w języku polskim. Tak naprawdę chodzi o kamień, od którego rozpoczynano budowlę. Nie pochodzi od węgla, tylko od węgła. A w języku polskim to się to zlało, węgielne i drugie jest węgielne, wszystko jest węgielne, no a my, którzy na węglu żyjemy, no to nam się nawet to podoba. I musimy pamiętać na samym początku, że kiedy mówimy na temat eklezjologii, to musimy najpierw mówić o tym, który jest fundamentem eklezjologii. Wczoraj mówiliśmy o soteriologii. Soteriologia to jest nauka o zbawieniu i mówiliśmy o pewności zbawienia, która jest oparta na wierze w to, że Bóg jest wierny, On jest fundamentem, On jest twórcą zbawienia. Później mieliśmy jeden na zakończenie wykład z dziedziny apologetyki, bo postmodernizm jest wyzwanie. I na pytania, czy nawet na brak pytań, wywołanych przez postmodernizm, my jako chrześcijanie musimy być przygotowani. Tam więc mieliśmy soteriologię, apologetykę. Dzisiaj chcemy zająć się trochę eklezjologią. Eklezja to zbór, zgromadzenie wybranych. O tym będę mówił, do tego chcę nawiązywać. Ale nie można mówić o zborze, o wymiarze powszechnym, o kościele, bez kamienia węgielnego. I o tym kamieniu węgielnym jest powiedziane w psalmie, powtarzam go jeszcze raz, w psalmie 118, w wersecie 22 tak. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Oznacza to, że niektórzy nie chcą budować na tym kamieniu. Nie chcą mieć do czynienia z Jezusem, a jeżeli nie chcesz mieć do czynienia z Jezusem, to muszę ci z całą uprzejmością i ostrością i odpowiedzialnością przed Bogiem powiedzieć, że nie chcesz mieć do czynienia z Chrystusem. Tak więc te rzeczy się zazębiają. Hebrajski zwrot użyty właśnie w tym psalmie 118 to rosz pina. Wybaczę wam, jak się hebrajskiego nie będziecie uczyć. Dosłownie oznacza głowę kąta, węgła, narożnika domu. Po polsku kamień węgielny, tak to już mówiliśmy. I to, te określenia występują w Starym Testamencie, na przykład w proroctwie Izajasza. Prorok Izajasz jest prorokiem, ewangelistą Starego Testamentu, który żył jakieś ponad 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Mówi tak. Tak mówi Wszechmocny Pan, Izajasza 28, rozdział, werset 16. Tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny. Mocno ugruntowany, kto wierzy, ten się nie zachwieje. Tak więc Izraelici, lud Boży Starego Testamentu, wiedział o tym, że przyjdzie taki moment, kiedy Pan Jezus rozpocznie budowę Kościoła. Oni nie wiedzieli, co to jest Kościół, my już wiemy. My wiemy, że Kościół to jest ta część ludu Bożego po Nowym Testamencie, po zawarciu Nowego Przymierza, który naśladuje Pana Jezusa. Biblia wymienia pojęcie kamień węgielny 12 razy. W Nowym Testamencie Pan Jezus jest kamieniem węgielnym, chwałą wierzących, ale jest też kamieniem obrazy i zgorszenia dla niewierzących ludzi, którzy go odrzucili. A więc musimy patrzeć na to z pozytywnej i z negatywnej strony. Pan Jezus jest także, i to jest ciekawe, nie tylko że kamieniem, czyli tym, od czego w ogóle budowla się zaczyna, ale również jest głową Kościoła, głową każdego zboru, czyli jest tym, który decyduje. Bo głowa decyduje o rękach. W głowie mamy mózg. Dziękuję, bracie. Jak jakiś anioł przyjdzie w niebie, podziękuje ci, to powie, to kubek zimnej wody nie pozostanie bez zapłaty. To przyjmij tą zapłatę. A ja ci ładnie podziękuję. Czasem jak człowiek mówi, to go Pan, za dużo mówi, to Pan Bóg go karze, tak jak to teraz ja jestem karany, to pewnie za głośno na was krzyczałem wczoraj, przepraszam. No ale woda mi pomoże. Fajnie, że Pan Bóg stworzył wodę. Dobra, idziemy dalej. Członkowie zboru, jeżeli Pan Jezus jest kamieniem węgielnym i głową, znajdują się pomiędzy. Nie obok, ale pomiędzy. Pomiędzy kamieniem, pomiędzy fundamentem i głową. I tam jest miejsce dla takich ludzi jak ty i ja. To jest wielki przywilej, to jest wielka łaska Boża. W Nowym Testamencie pojęcie kamień węgielny nabiera nowego znaczenia. Pan Jezus uczył tak. Czy nie czytaliście, cytuję z Mateusza 21:42. Czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, to Kościoła jeszcze nie było na ziemi. Kościół dopiero miał powstać. Ale Pan Jezus już w sensie proroczym o Kościele mówi. Zresztą Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, to jest taki rozdział, który nazywamy mowa kościelna albo mowa zborowa, mowa tam już o zborze, nawet pojęcie zbór tam jest wymienione. Apostoł Paweł przedstawił doktrynę. Apostoł Paweł to jest w ogóle doktrynę. Proszę się nie obawiać doktryn. Niektórzy uważają, że współczesne chrześcijaństwo powinno zostawić doktryny w muzeum. Kiedyś tośmy wierzyli w doktryny. Kiedyś to mieliśmy zestaw pytań i odpowiedzi, na nie odpowiadaliśmy. Kiedyś to mieliśmy dobry katechumenat, przygotowujący ludzi do tego, aby stali się członkami zboru. Niektórzy mówią przez chrzest. No i kiedyś to było. Kiedyś to przygotowywaliśmy, poważnie traktowaliśmy dogmatykę, doktrynę. No dzisiaj to najważniejsze są więzi. Dzisiaj to najważniejsza jest jedność. Dzisiaj to najważniejsza jest ekumenia. Dzisiaj o to nam powinno najbardziej chodzić. My się mamy kochać jak bracia, a nie tylko mówić o doktrynie. Przepraszam bardzo, gdyby apostoł Paweł stanął dzisiaj, gdybyście jego zaprosili, ja bym przyjemnie, z przyjemnością siedział, to bym przeczytał. To pewnie by znowu przeczytał to samo, co napisał. Bo Słowo Boże się nie zmienia. I apostoł Paweł, kiedy mówił o doktrynie, w zasadzie o znaczeniu kamienia węgielnego, którym jest Pan Jezus Chrystus, to napisał w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, w wersetach od 19 do 22, tak. Efezjan, 2 rozdział, wersety od 19 do 22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Kamień węgielny, Pan Jezus Chrystus. Potem mamy proroków i apostołów, ci, którzy przynieśli nam Boże Słowo, swoje dzieło dokończyli. Dzisiaj nie mamy ani apostołów, ani proroków. Przynajmniej ja tak wierzę. Że jeżeli ktoś stanie i mówi, ja jestem prorokiem, ja jestem apostołem i nie mówi tego, co mamy w Biblii napisane, to jest kłamcą. I dlatego proponuję i zachęcam, gdziekolwiek jestem, w różnych zborach, żeby tego typu ludzi nie słuchać, ich książek nie czytać, odsunąć to, ponieważ kłamią, są kłamcami i próbują zwodzić lud Boży. Także w tym kierunku my nie chcemy iść. Więc tak, Chrystus, potem prorocy, apostołowie, Chrystus dokończył swojego dzieła, dzieło zbawienia, prorocy, apostołowie dokończyli swojego dzieła, mamy Pismo Święte, całe Pismo przez Boga jest natchnione i teraz jest kolej na ciebie i na mnie. I tu apostoł Paweł, to jest doktryna. Ja niczego nowego nie wymyśliłem. To jest napisane w Słowie Bożym. I teraz jest powiedziane, że teraz jesteśmy częścią tej budowy, która jest mocno spojona. Spojona krwią Pana Jezusa. Mocno spojona, rośnie przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Dzisiaj na konferencji budujemy się na mieszkanie Boże w duchu. A Piotr, gdybym go dzisiaj również mógł zaprosić, to pewnie by zacytował w odnośnym temacie ze swojego pierwszego listu, 2 rozdział, wersety od 4 do 7. Tak więc nie tylko Paweł na ten temat mówi, ale także apostoł Piotr. W 1 Piotra 2, 4 do 5 jest napisane tak. To jest zachęta Piotrowa. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego. Piotr nie powiedział, przystąpcie do mnie. Przystąpcie do niego. Każdy z nas, kto trochę liznął gramatyki, to wie, że występuje różnica do mnie, a do niego. Do mnie to jest liczba, to jest osoba, to jest pierwsza osoba liczby mnogiej, a do niego to jest trzecia osoba liczby pojedynczej, przepraszam. I to musimy rozróżnić. Do niego, nie do mnie. Piotr nigdy nie zapraszał do kościoła jakby do niego, jakby on był głową kościoła. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego. Przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane, Piotr się powołuje na ten fragment, któryśmy przed chwilą czytali, bądź z psalmów, bądź z proroka Izajasza. Jest powiedziane tak. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Piotr dobrze znał Stary Testament, ale pod natchnieniem Ducha Świętego te słowa nam napisał. I idziemy dalej. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, zwykłym, nic nieznaczącym. Proszę, w każdej budowli kamień węgielny spełniał zasadniczą podstawową, najważniejszą rolę. Jeżeli kamienia nie było, to nie można było w ogóle rozpoczynać domu. Nie można było, bo kamień był wzorcem. Pokazywał, w jaki sposób ten dom w ogóle ma stać. Od kamienia węgielnego rozpoczynano budowę każdego domu. W czasach starożytnych zakładanie pod budowę domu kamienia węgielnego, na którym wyryte było imię odpowiedzialnego budowniczego, było bardzo ważnym publicznym wydarzeniem. I w dniu Pięćdziesiątnicy ten kościół zaczął być budowany i tam występuje imię. I to nie jest imię Piotra, nie jest imię Pawła, to jest imię Pana Jezusa. Bo On jest kamieniem węgielnym i tego zamieniać nie wolno. On jest także głową i tego zamieniać też nie wolno. Historia Kościoła pokazuje, że ciągle człowiek ma paskudną skłonność, aby dokonać zmiany, aby wywyższyć człowieka, poniżyć Jezusa. To jest poważny problem. To jest poważny problem pychy. To jest poważny problem bawochwalstwa, bo w miejsce Boga, Jezus Chrystus jest Bogiem, On jest tym jedynym kamieniem węgielnym, On jest tą jedyną głową, wprowadza się siebie, wprowadza się człowieka. Więc to jest bardzo, bardzo poważny problem i my w naszych zborach ewangelicznych ciągle nawiązujemy do tego i musimy na ten temat mówić, żeby czasem to nie spowszedniało, żebyśmy się czasem nie przyzwyczaili, żeśmy wszyscy jesteśmy braćmi i my się mamy tylko kochać i żadnej doktryny na ten temat nie potrzebujemy. W naszych czasach jest tylko piękny zwyczaj, który nawiązuje w jakiś sposób do przeszłości. Na Bliskim Wschodzie ważną rolę zawsze odgrywał kamień węgielny, to był ten kamień narożny. Kamień ten również spinał dwie części murów. Właściwie sprzęgał cały dom. To jest tak jak tutaj czasem, jak były te tąpnięcia, to trzeba było spiąć dom. Troszeczkę można wziąć takie porównanie. Kamień węgielny spinał dom. Powodował, że ten dom nie mógł się zawalić. W Nowym Testamencie kamień węgielny jest najważniejszym elementem całej budowy. Pan Jezus powiedział w Ewangelii według Mateusza, i to jest ta mowa kościelna, zborowa, w 16 wersecie, w 16 rozdziale, w 18 wersecie, zdumiewające słowa. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. W greckim oryginale Pan Jezus tutaj używa słowa eklezja. Eklezja, stąd eklezjologia dzisiaj, które dosłownie oznacza zgromadzenie ludu. Na przykład zebranie się Rady Miasta lub zgromadzenie obywateli w celu podjęcia jakiejś ważnej uchwały. Pan Jezus w tym fragmencie Słowa Bożego nadaje jednak temu pojęciu całkowicie nowy sens. Jest to bowiem wspólnota, rodzina wszystkich Bożych dzieci. Eklezja to wspólnota, więź, społeczność. Wszystkich Bożych dzieci w wymiarze powszechnym, a w wymiarze lokalnym to tych Bożych dzieci, które zdecydowały się, aby należeć do jednego zgromadzenia. Nie należę do tych, którzy uważają, że w jednym mieście powinien być tylko jeden zbór. Nie, chciałbym, żeby był zbór na każdej ulicy. Chciałbym, żeby było tyle zborów, ile tutaj macie odcinków, żeby nie trzeba było jeździć samochodem, ale przyjść w przysłowiowych papciach. No nie pasuje papciach do zboru chodzić, no, ale to tak przysłowie, żeby tak mówić. Ja mieszkam tak blisko zboru, że mogę przychodzić najbliżej zresztą ze wszystkich. Ale myślę, że to byłoby nieźle, gdybyśmy mieli taką ilość w naszym kraju, gdzie można by pieszo dochodzić do zboru, nie potrzebowalibyśmy samochodów, dowożenia ludzi. No, także to jest zbór w sensie lokalnym. Mówimy także, i to będzie się nam troszeczkę mieszało podczas naszej konferencji, eklezja bowiem dotyczy zarówno kościoła w sensie powszechnym, jak i eklezja w sensie lokalnym. Mówimy o zborze w Wodzisławiu Śląskim, który jest częścią tego wielkiego, powszechnego kościoła. Gratuluję wam, bracia i siostry, a ja też do tego kościoła należę, dlatego tutaj wśród was jestem. Z etymologicznego punktu widzenia oddanie oryginalnego określenia eklezja słowem kościół w języku polskim jest w zasadzie leksykalnym błędem. Nie ma wątpliwości, że Panu Jezusowi chodziło o wspólnotę ludzi, a nie o jakąś budowlę. Tym bardziej nie o budowlę o charakterze militarnym. To dlatego ruch ewangeliczny zrezygnował z posługiwania się terminem, pojęciem kościół na rzecz staropolskiego słowa zbór. Mi się to bardzo podoba, zbór. Ja dzisiaj przyjechałem z żoną, bardzo się cieszę, do zboru. To jest kościół w wymiarze lokalnym. Lub jeszcze bardziej współczesnej nazwie zgromadzenie, wspólnota lub społeczność. Kościół, w sensie lokalnym, zbór, to nie jest organizacja. Oczywiście my posiłkujemy się różnymi nazwami z racji wymogów prawa, ale jeżeli chodzi o wymogi duchowe, to musimy pamiętać, aby postrzegać zbór nie jako organizację. I mamy różnego typu organizacje, mamy Kościół Ewangeliczny Chrześcijan, Kościół Wolny Chrześcijan, jeszcze inne nazwy mamy, to jest na potrzeby prawa i my szanujemy prawo i dlatego rejestrujemy się. Ale kiedy mówimy o Kościele, a zborze tutaj w wyrażeniu lokalnym, to mamy na myśli organizm. I to jest powód, dla którego dzisiaj jesteśmy. Bo nie tylko, że jesteśmy częścią jakiejś organizacji, jakiegoś wyznania, jakiejś denominacji, jakiejś nazwy, ale przede wszystkim jesteśmy częścią organizmu. Boże dzieci tworzą nie tylko organizm, ale tworzą żywy organizm. Żywy organizm. Tam jest życie, bo gdzie Chrystus, tam jest życie. Ciało Chrystusowe to jest życie. I jesteśmy członkami tego ciała. Wszyscy, którzy są zjednoczeni w imieniu Pana Jezusa, stanowią żywy zbór, czyli ciało Chrystusowe, które żyje, a skoro żyje, rozwija się dzięki działaniu tego, którego Pan Jezus w dniu powstania Kościoła tutaj zesłał razem ze swoim Ojcem i nazywa się Duch Święty. Kościół, a w wymiarze lokalnym zbór, jest często porównywany właśnie do ciała Pana Jezusa. W celu lepszego zrozumienia istoty i natury zboru, Nowy Testament podaje nam liczne obrazy. Tych obrazów jest sporo, ja tylko wymienię niektóre. Jednym z nich jest obraz ludzkiego ciała. Każdy z nas jest obdarzony ciałem, bo jesteśmy trójcami, albo troiści, albo teolodzy nazywają to trychotomizmem, bo jesteśmy ciałem, duszą i duchem. Niektórzy uważają, że powinniśmy być dychotomistami, to znaczy, że pierwiastek fizyczny i pierwiastek duchowy. No nie należy do tej drugiej grupy, bo 1 Tesaloniczan 5,23 mówi wyraźnie duch, dusza i ciało. No ale zostawmy to. Czytamy to porównanie zboru Kościoła do ciała ludzkiego w liście do Efezjan w rozdziale 1, wersetach 22 i 23. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił nad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Tak więc Kościół, zbór ma wielki autorytet. I z tym autorytetem trzeba się liczyć. Pierwszy liście do Koryntian. Apostoł Paweł próbuje uporządkować chaos. Dowiedział się, że zbór w Koryncie dopuścił ludzi do prowadzenia, którzy nigdy zboru prowadzić nie powinni. Co się stało w międzyczasie? Od kiedy zbór został założony, później różnego rodzaju wpływy. Ja byłem parę lat temu w Koryncie i wiem, jakie to jest miasto. Picie tam jest na porządku dziennym. I to wdarło się także do zboru w Koryncie. Zresztą mamy ślady tego w liście do Koryntian. Picie stało się normalne. Nawet na Wieczerze Pańskiej się upijali. No wiecie, to była tragedia. Zamiast być dobrym świadectwem wobec tych, którzy do zboru nie należeli, no to się upijali. Jeśli do domu, to jak świadczę do domu. Nie wiedzieli, jaki jest adres domowy. To było tragiczne. Apostoł Paweł się dowiedział, no i trudno, żeby nie zareagować. musiał powiedzieć, nie, my w ten sposób nie żyjemy. Jako wierzący ludzie mamy przed Bogiem odpowiedzialność. I czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, wersetach od 14 do 21, o współzależności poszczególnych członków zboru. I w ten sposób już troszeczkę przechodzę na temat, drugi temat, który dzisiaj mi będzie towarzyszył. Czytamy Słowo Boże. 1 Koryntian, 12 rozdział, werset od 14 do 21. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Piękny opis, porównanie zboru do ciała ludzkiego. Dalej w trzecim rozdziale, znaczy jeszcze wcześniej, apostoł Paweł w 16 wersecie pisze: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Drugim Koryntian powtarza to jeszcze raz w 6 rozdziale, w 16 wersecie: myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam wśród nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I jeszcze zacytuję z 1 Koryntian, 12 rozdział, 27 werset. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Myślę, że teraz ważną rzeczą jest, aby podkreślić, że zbór, w sensie powszechnym, Kościół ma właściciela. Nie jest to bezdomny organizm, który się ma gdzieś wałęsać po świecie. I tym właścicielem jest Pan Jezus. On jest kamieniem węgielnym, on jest głową i on jest właścicielem. Właścicielem nie są przywódcy zborowi. Właścicielem nie są starsi zboru. Właścicielami nie są pastorzy. Nie są właścicielami zboru. Są sługami zboru. I tak jak widzę w atmosferze waszego zboru, to bardzo ładnie widzieć. Kiedy patrzę na moich braci, i brata Henryka, i brata Tadeusza, widzę, jak służą swoimi darami zborowi. Nie są właścicielami zboru, ale są tutaj wśród nas i cenimy ich służbę za to, że służą każdemu z nas. I widzę, jak nachylają się, jak podchodzą i więcej braci zachęcają do tego. Zresztą dzisiaj modliliśmy się wspólnie w gronie braci. Kościół o wymiarze lokalnym, zbór należący do Chrystusa, jest przedmiotem także szczególnej Bożej miłości i opieki. Kościołowi zostały darowane wspaniałe, niebiańskie, kosztowne obietnice Boże. Zboru i jego członków nie można utożsamiać tylko z jakąś organizacją religijną. Zbór Boży, jeszcze raz muszę to powtórzyć, nie jest organizacją. Przypomina czasem organizację, ale nie jest. Jest organizmem. Jego głową nie jest żaden ludzki zwierzchnik, lecz sam Pan Jezus. I ma taki autorytet. I to muszę podkreślić, kiedy mówimy o eklezjologii. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, ostre słowa, z 1 Koryntian, 3 rozdział, 17 werset. I chciałbym je kierować do siebie i do ciebie. Bardzo ważne słowa, o których zapominamy. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Nie wiem, czy są jakieś ostrzejsze słowa wypowiedziane z ust apostoła Pawła. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Zbór należy do Boga, Bóg jest święty i zbór jest święty. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Kiedy przyłączamy się do zboru, to przyłączamy się do świętych ludzi. To nie znaczy, że są bezgrzeszni. Nie znaczy to, że nie mają kłopotów ze swoim grzechem, ale nie przyłączamy się do zboru po to, żeby go niszczyć, żeby tam plotkować, żeby niszczyć autorytet braci starszych, żeby niszczyć pozostałych braci, żeby swoją goryczą rozsadzać zbór od wewnątrz, żeby swoimi naukami wymyślonymi przez ludzi próbować jakoś zmienić kurs zboru. To jest tragedia, jaka się dzieje dzisiaj we współczesnym świecie. Kościół w charakterystyce biblijnej jest jeden. Kościół składa się z wielu członków, którzy potrzebują siebie nawzajem. Bracia, siostry, ja potrzebuję was. I cieszę się, że dzisiaj zaprosiliście mnie, bo dla mnie to jest informacja, nie tylko mnie, ale także moją żonę, że wy potrzebujecie i nas, ludzie. Co za łaska Boża i przywilej, że ktoś nas jeszcze potrzebuje, ktoś o nas pamięta. Dziękujemy wam bardzo. Potrzebujemy jeden drugiego. Z powodu licznych grzechów ludzi, z powodu egoizmu, czasem nawet i przywódców religijnych, błędów doktrynalnych, chciwości, religijnych zabobonów i wielu innych uchybień oraz zaniedbań, z inicjatywy ludzkiej narodziło się wiele organizacji i związków wyznaniowych, które określają się mianem Kościoła. Była taka pani, nazywała się Ellen White. Nie wiem, jaki macie stosunek do tak zwanego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ja mam negatywny. Dlatego, bo nie jest oparta nauka tego Kościoła na Piśmie Świętym, tylko na proroctwach kobiety. Jeszcze na złość. Nazywa się tak samo jak moja żona, Elena. Ellen White. To ona powiedziała, któż mi udowodni, że ja nie przemawiam z Ducha Świętego, tak jak przemawiał kiedyś Mojżesz, Dawid czy Paweł. Jeżeli ktoś coś takiego wypowiada, to dla mnie jest bardzo mocne czerwone światło. I dlatego nie mam żadnej więzi z tymi ludźmi. I nie ma żadnego dialogu z nimi. Ja do takich ludzi należę. I trzeba na to zwrócić uwagę. Ale oni tak pięknie mówią. No mówią o miłości Bożej, Bóg jest miłością. Do tego stopnia, że nie ma odpowiedzialności za grzech. Wierzą w anihilację. Że człowiek po śmierci po prostu jest unicestwiony. Nie ma piekła. Nie ma piekła. Pan Jezus więcej o piekle mówi niż o niebie. Ale oni wymyślili, nie ma piekła. I to się ludziom podoba. Bo jak nie ma piekła, to nie mam odpowiedzialności. Mogę sobie żyć rzeczywiście, jak chcę. Tak więc to, co powiedziałem teraz, to jest marginalne. Ale podaję to jako przykład. I jesteśmy wśród tych ludzi. I oni próbują na nas wpływać. Oni próbują nam wmówić, że to są też chrześcijanie. Nie są chrześcijanami. Dlatego, bo nie zwiastują Ewangelii łaski Bożej. Jak nie przestrzegasz sabatu, jeżeli jesz wieprzowinę i wiele, wiele innych rzeczy, no to nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Nie należysz do Kościoła. Jeżeli nie należysz do Kościoła, no to zostaniesz unicestwiony. No to taka z grubsza jest ta nauka. I występuję przeciwko niej. I nie szukam jakiegoś dialogu nawet, porozumienia z tymi ludźmi. Nie. Muszą nawrócić, muszą przyjąć Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. I dopiero wtedy zaczyna się dialog. Najistotniejszą cechą Kościoła, zboru, świadczącą o jego nieziemskim pochodzeniu, jest jego organiczna jedność, która jest rezultatem uczestnictwa wszystkich członków w jednym duchu. W Ewangelii według Jana w 17 rozdziale, w tym wspaniałym hymnie jedności z ust Pana Jezusa czytamy, aby wszyscy jedno byli, jak Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. Widzicie, do Efezjan 4 rozdziale, to jest taki kościelny list napisany z więzienia. Apostoł Paweł, 13 werset, 4 rozdział, 13 werset pisze tak. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Jest wiele wersetów, które mówią na temat tej prawdziwej, bo duchowej jedności. Kościół w Nowym Testamencie jest przedstawiony jako oblubienica Pana Jezusa. Nowy Testament często porównuje właśnie tak, przynajmniej w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, w wersetach od 25 do 27. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłał Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy, bez skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był świętym i niepokalanym. W jaki sposób stajemy się członkami tego Kościoła? W jaki sposób grzesznik z bezdroży grzechu może stanąć na rozdrożu swojego życia i wejść na drogę i stać się częścią takiego kościoła, częścią zboru? W jaki sposób?
Zawrócić się.
Są różne określenia, a ja dzisiaj na potrzeby tego wykładu powiem przez chrzest. Jaki chrzest? W Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym, słowo baptizo, znaczy zanurzenie. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy przeżywa duchowe odrodzenie, to w tym samym momencie Bóg chrzci go w Duchu Świętym i przyłącza do swojej rodziny. Nie w momencie chrztu wodnego. Nie dopiero po katechumenacie. Ale w tym samym momencie, kiedy grzesznik zostawia bezdroża, spając na rozdrożu, wybiera życie. W tym samym momencie, kiedy Pan Jezus zamieszkuje w jego życie, w jego życiu, w tym samym momencie zostaje ochrzczony Duchem Świętym. I nie jest to wtóre błogosławieństwo. Ani to nie jest trzecie błogosławieństwo. Ale to jest wielkie błogosławieństwo. Jedyne błogosławieństwo. I to się dzieje właśnie w tym momencie, kiedy każdy z nas, kto przyjął Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, w tym samym momencie przeżył chrzest w Duchu Świętym. I dlatego nie zgadzamy się z tymi, którzy mówią, przyjąłeś Jezusa, ale to nie wystarczy. Jeszcze nie masz mocy do prowadzenia chrześcijańskiego życia. Potrzebujesz tak zwanego drugiego błogosławieństwa. Nie. Nie potrzebujesz drugiego błogosławieństwa. Wszystko, co Bóg darował, to dał w momencie zbawienia. I ochrzcił każde swoje dziecko swoim Duchem Świętym. I to się stało w tym momencie, kiedy rzuciliśmy się w objęcia Pana Jezusa. No więc musimy pamiętać o tym, bo to jest początek naszego życia i to jest związane ze zborem. To więc zbawienie ma sens eklezjologiczny i nie wolno nam odsunąć kwestię eklezjologii na starsze lata. Jak ja więcej zrozumiem, no co zrozumiesz więcej? Jak małe dziecko rodzi się, to co ono rozumie? Ono tylko swoimi oczkami patrzy, no, i rejestruje. To chyba jest mama, bo mi mleko daje. A to jest tata, bo na mnie krzyczy. No nie, taty dzisiaj nie krzyczą, tylko mówią, kocham cię. No. Ale to jest ten tata, który pieniądze zarabia, dzięki temu mama ma mleko. I tak rejestruje, a później patrzy jeszcze jakiś tu chłopczyk, jakaś dziewczynka, to są bracia i siostry. No i wszystkiego nie rozumie, ale jest. Należy do rodziny. Od kiedy? Od tego momentu, kiedy przyszło na świat. Należy do tej rodziny. Jest częścią tej rodziny. I wcale nie potrzeba jakiegoś drugiego rytu, czegokolwiek drugiego, żeby stało się pełnoprawnym członkiem. Jest. Należy. I cieszy nawet. Bo zobaczcie, jak jedzie jakaś pani z wózkiem i to niemowlę tam jest i każdy zatrzymuje. Jaki śliczny, taki kochany, podobny do babci. Albo do mamy. I cieszą się, no bo życie jest. Życie. I tak samo taką radość okazujemy, ponieważ Pan Bóg przyłącza nowych ludzi, którzy są ochrzczeni Duchem Świętym. Bo jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, to nie jest Jego. I to jest bardzo wyraźna doktryna. I wiecie co? Przez 19 setek lat wierzący ludzie wierzyli w tą doktrynę. Przyjmowali ją bez zastrzeżeń. Aż pojawili się ludzie, którzy powiedzieli, to nie wystarczy. Musisz mieć coś więcej. Otrzymali jakichś dziwnych proroków, którzy zaczęli im mówić, ty potrzebujesz coś więcej niż Jezus. Ty potrzebujesz coś więcej niż nawrócenie. Ty potrzebujesz coś więcej niż ten zasadniczy, jedyny chrzest w Duchu Świętym. I ja należę akurat do tych kaznodziejów, którzy są wyczuleni na tym punkcie. I gdziekolwiek jestem zaproszony, by mówić na temat eklezjologii, a akurat żeście mnie do tego zaprosili, to nie mogę o tym nie powiedzieć. Uważam, że to musi być powiedziane. Wiem, że trochę przyjaciół tracę z tego powodu, z niektórych kręgów, ale tak naprawdę to mnie to nie obchodzi. Ja nie jestem tutaj dla przyjaźni, dla budowania przyjaźni. Ja jestem tu zaproszony, żeby zwiastować Słowo Boże. Plus nic więcej. I przed Bogiem jestem odpowiedzialny, wtórnie dopiero przed wami, bracia i siostry. A potrójnie wobec innych ludzi, którzy mają inne zdanie. Zbór to społeczność święty. Członkowie żywego zboru kierują się zasadami miłości Chrystusowej. Bardzo często właśnie w listach apostolskich mamy do czynienia takie sformułowanie wzajemnie, nawzajem, jedni drugich, jedni drugim, a się roi od tego. Na każdy dzień, przynajmniej mamy po kilka. I w zasadzie to się zaczyna od tego momentu, kiedyśmy się narodzili na nowo. Nareszcie widzimy naszego Ojca w niebie, nareszcie jesteśmy świątynią Ducha Świętego, nareszcie Pan Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i Panem, a inni zbawieni to są nasi bracia i siostry. Bracia i siostry, nawet nie macie pojęcia, jak cenię sobie tą więź z wami. Ładnie wyglądacie, ale nie dlatego. Ładnie, żeście dzisiaj przyszli punktualnie, ładnie ubrani, ale nie dlatego cenię. Ale cenię dlatego, bo Pan Jezus umarł za każdego z was. I cenię was dlatego, że siostro, bo ty jesteś moją siostrą. Ja nie mogę cię nie cenić. I należymy do siebie nawzajem. Bracie, ty jesteś moim bratem. I dzisiaj tutaj jako bracia i siostry jesteśmy. Dzisiaj odczuwamy coś z tej niebiańskiej atmosfery. I tak zawsze już będzie. Tego nikt nie zmieni. Zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. I w tym Duchu Świętym kroczymy dalej. Dlatego chcemy być błogosławieństwem jeden dla drugiego. Piotr, w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 22 wersecie zachęca. Umiłujcie czystym sercem jedni drugich, gorąco, używa tego słowa. A w 4 rozdziale, w 8 wersecie, nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. Gorąco, gorliwie. No takiego słowa, takich przysłówków używa po to, żeby zmobilizować wierzących ludzi. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, to jest list doktrynalny, w 10 wersecie czytamy, miłością braterską jedni drugi miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To jest piękny, piękny werset. Wyprzedzać się mamy. I tu nie chodzi o wyprzedzanie na ulicy, ale mamy wyprzedzać. Kto lepszy, kto bardziej wyprzedzi się, aby odwiedzić chorego, zapomnianego, aby wyciągnąć rękę, uśmiechnąć się. Nie czekaj, aż ktoś to zrobi. Wyprzedź go. Jeszcze na schodach, wyprzedź go. I powiedz, bracie, ja się cieszę, że dzisiaj jesteś. Wiecie co? Tak niedawno ktoś powiedział, przyszedłem do zboru i odszedłem i nikt się mną nie zainteresował. Szukałem zboru. Przyjechałem z innego kraju. Usiadłem w zborze i nikt mi nawet śpiewnika nie podał. No i dzisiaj już się śpiewa z ekranu. A nikt nie pokazał mi Biblii. Nikt nawet nie powiedział mi, gdzie mogę usiąść, czy mam wstać. I przyszedłem, odszedłem i pastwiska nie znalazłem. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, w 19 wersecie jest mowa o rozmowach. Istnieje komunikacja. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dalej, Efezjan 5:21. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Kolosan 3:13. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem. 1 Tesaloniczan 5:11. Napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. Wybieram te wersety, które mówią jeden drugiego. Hebrajczyków 10:24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. 1 Piotra 3:8. Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Jaki jest cel istnienia zboru? Na zakończenie pierwszego wykładu, bo za chwileczkę, nie wiem, czy będzie jakaś przerwa między nimi?
Nie.
Nie będzie. Mam ciągnąć dalej. Wytrzymacie? Ja w ogóle to czy. Jeszcze mam tyle czasu, ludzie, dobra. No, to fajne. To jesteśmy w dobrym towarzystwie. Omijam troszeczkę rzeczy, ale muszę tylko powiedzieć o tym, odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ja i ty możemy zbór budować. Bo na pewno nie jesteśmy zainteresowani rujnowaniem zboru. Jeżeli ktokolwiek przyszedł, aby zrujnować ten zbór, to w imieniu Pana Jezusa mówię, niech wyjdzie! Nie wyjdzie. I to musi być ostro powiedziane. I to trzeba w każdym zborze powiedzieć. Jeżeli przyszedł tutaj, żeby go rujnować, żeby wprowadzać chaos, diabelski, piekielny chaos, to wyjdź. Jako kaznodzieja Bożego Słowa mam odwagę powoływać się na zboru. Trzeba wyjść. Nie możesz niszczyć dzieła Bożego. To jest dzieło Boże. Zbór to jest ciało Chrystusowe. I z tym się trzeba liczyć. I nie wolno sobie tak, o, rzucać słów na wiatr. I niszczyć Boże dzieło. Jesteśmy tutaj po to, aby budować Boże dzieło, zbór jest Jego dziełem. Budowanie ciała Chrystusowego następuje dzięki działaniu Ducha Świętego w członkach tego ciała. Widzicie do Efezja, w 4 rozdziale, w wersetach od 11 do 12 jest powiedziane bardzo wyraźnie o funkcji zboru i o przywódcach zboru. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Ja należę do tych nauczycieli Bożego Słowa, którzy w apostołach i prorokach widzą fundament. Fundament buduje się tylko jeden raz. Ja pamiętam, jak ten dom był budowany. Henku, pamiętam to dobrze. Byłem tutaj. I ten fundament założyłeś jeden raz. Już później nie budowałeś fundamentu. Prorocy i apostołowie mieli przywilej, którego myśmy nie mieli. Myśmy nie zostali wybrani jako apostołowie i prorocy. Nie. Żaden z nas. I żaden z nas nie ma prawa wypowiadać słów takich, jakie wypowiadali prorocy i apostołowie. Nie mamy. Ale mamy prawo je czytać, mamy prawo je zastosowywać, mamy prawo je przedstawiać w zborze. Ale kto? Właśnie tu są wymienieni ci trzej. Jacy to są ludzie? Ewangeliści? To są ci, którzy głoszą Ewangelię. Którzy szukają ludzi na bezdrożu i prowadzą ich, i to jest dzieło Ducha Świętego, do rozdroża, na skrzyżowanie. I zachęcają, a teraz wybierz życie. To są ewangeliści. Czasem Duch Święty, tak jak to wczoraj mówiłem, tak lekko popchnie. Idź w tym kierunku. Nie mocno popycha. Nie na siłę. Bo nie można czynić człowieka chrześcijaninem na siłę. To tak leciutko. No zobacz, no przecież nie jesteś taki głupi, żeby śmierć wybrać. No widzisz, no śmierć ci grozi. Zapłatą za grzech i śmierć. Wybierz życie. Ewangeliści się tym zajmują. I chwała Bogu za każdego brata, za każdą siostrę, którzy to robią. Bóg powołuje jednych do tego, aby robili to w pełnym wymiarze czasu. Inni może tak trochę częściowo, a pozostałych mają świadczyć o Panu Jezusie swoim życiem, a czasem swoim milczeniem, a czasem jedno słowo wystarczy, aby komuś przedstawić osobę Pana Jezusa. Ale każde Boże dziecko jest powołane do ewangelizacji. Jedni bardziej, drudzy mniej, ale jesteśmy zjednoczeni w tym, aby ten świat ewangelizować. Druga grupa, o której tutaj jest mowa, to są pasterze. Pasterz, inaczej pastuch. Niektórzy to dzisiaj mówią pastor, żeby nadać sobie troszeczkę takiej powagi, a Bogu za to, niech mają powagę, jak chcą, ale to jest pasterz. Pasterz to jest ten, który idzie na przodzie trzody. I my potrzebujemy pasterzy. Potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą, dokąd idą, którzy znają doktrynę, są nauczycielami Bożego Słowa i potrafią tę doktrynę zastosować do naszego życia. I pasą nas. Pasą. I podają pokarm na czas słuszny. I o tych ludzi powinniśmy się troszczyć, dziękować Bogu za nich i rzeczywiście naśladować ich wiary. I wreszcie trzecia grupa, która tu jest wymieniona, to są nauczyciele. Nauczyciel to jest taki człowiek, który porządkuje, systematyzuje prawdy Słowa Bożego, które są umieszczone w różnych fragmentach Pisma Świętego i przedstawia to w tak prosty sposób, że nie potrafisz tego zapomnieć. Że to tak ci usiądnie w twoim sercu, w twoim mózgu, w twoim całym życiu, w twoich nogach i w twoich sercach, no i idziesz i to robisz. Nawet nie pamiętasz nazwiska tego nauczyciela, ale po prostu Pan Bóg go udarował i robisz to. I dzięki Bogu za tych ludzi. A więc te trzy grupy ludzi nadal potrzebujemy. Są bardzo potrzebne w każdym ze zborów. I w zasadzie dopiero taki zbór tętni życiem, kiedy oni nawzajem ze sobą współpracują. Jeżeli ich nie ma, nie chcę o tym mówić, to nie jest ten moim tematem, to zbór troszeczkę może kuleć. Ale zostawimy to. Idziemy dalej. Jaki jest cel istnienia naszego zboru? Zboru, do którego należy ja. Celem i posłannictwem zboru jest kontynuacja dzieła Pana Jezusa. Składanie świadectwa i przynoszenie chwały Bogu. I list do Efezjan, 3 rozdział jest znamienny, 10 werset szczególnie. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół, w sensie lokalnym przez zbór, różnorodną mądrość Bożą. Bracia, siostry, jak można pokazać mądrość, kiedy my jej nie nabywamy? Kiedy my się jej nie uczymy? A skąd się możemy nauczyć? Z tej oto księgi. Nazywa się Biblia. Z Biblii uczymy się mądrości Bożej i tą mądrość pokazujemy w tym świecie. A największą mądrością jest Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł powiedział, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. To jest mądrość Boża. Przez świat już nazywana głupstwem, ale wolę Boże głupstwo niż największą mądrość ludzką. Zbór to społeczność świętych ludzi. Zbór to społeczność wyrwanych z tego świata, którzy idą za Panem Jezusem. I tak dochodzimy do